Cześć, z tej strony Kasia.
Cześć, z tej strony Mateusz.
Dzisiaj gościmy dwie nasze cudowne koleżanki, które w maju zostaną edukatorkami seksualnymi i w dzisiejszym odcinku trochę nam o tym opowiedzą.
Będzie trochę o seksuologii, będzie o wszystkim, co się w głowie pomieści. Zapraszamy Was serdecznie.
Słuchajcie podcastu W głowie się pomieści.
Już się nagrywa? Raz, dwa, trzy, halo, halo.
Dobra, jeszcze raz.
Nie.
To było dobre.
Dobrze.
Jedziemy.
Dzisiaj jest z nami Maja oraz Kaja, studentki 5 roku na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, 5 roku psychologii, członkinie zarządu Koła Seksuologii Klinicznej na tymże uniwersytecie. Maja na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, a Kaja to przyszły seksuolog kliniczny.
Dziewczyny, może zacznijmy od tego, dlaczego akurat psychologia, dlaczego seksuologia i co sprawiło, że zdecydowałyście się zrobić kurs edukatora seksualnego. Może zaczniemy od Mai.
Cześć! Ja bardzo długo nie wiedziałam, co chcę robić w życiu. Dopiero po maturze z bliskimi, którzy mocno mnie wspierali, zdałam sobie sprawę, że psychologia albo seksuologia może być czymś moim. I od samego początku interesuję się psychoseksuologią, ale też psychologią rozwoju, dlatego pracuję w takiej pracy, a nie innej. Ale od pewnego czasu jest mi bliska edukacja seksualna.
Kaju, a ty?
Ja od samego początku byłam przekonana, że seksuologia to jest moja działka. Od samego początku studiów wybierałam wszystkie moduły z tym związane. Od początku myślałam, że będzie to tylko seksuologia kliniczna, jednak na trzecim roku poznałam coś takiego jak seksuologia sądowa i się zakochałam, więc też w przyszłości będę się starała, aby zostać biegłą sądową.
Dziewczyny, to może od razu przejdziemy do meritum i jak wygląda taki kurs?
Kurs edukatora składa się z 3 comiesięcznych weekendowych zjazdów, czyli łącznie w sumie daje to 45 godzin zrealizowanych. I taka grupa, która mieści się w tym kursie, to 25 osób i wszystko prowadzą psycholożki, psychoterapeutki, seksuolożki, edukatorki seksualne. Jeśli chodzi o koszt, pewnie też jesteście zainteresowani, to jest około 1200 zł, w sumie dokładnie 1200. I taki kurs kończy się certyfikatem. Oficjalnym wręczeniem certyfikatów na koniec.
A mam takie pytanko, czy to jest jakiś taki ogólnopolski kurs, że można go wykonywać w różnych miastach, ale jakby on jest ten sam? Czy to jest tak, że różne na przykład fundacje, różne instytucje mają taki swój kurs?
Wiesz co, my akurat wybrałyśmy poradnię psychologiczno-seksuologiczną bliżej siebie, ona się mieści w Gdyni. Z tego co wiem, cyklicznie odbywają się tam kursy, gdzie zaprasza się ludzi z całego kraju, żeby mogli zjechać i mieć ten kurs w Gdyni. Ale z tego co wiem, takie kursy też odbywają się w innych miastach. My akurat wybrałyśmy ten, bo jest blisko nas i jest nam wygodnie.
Okej, a czy mówiłyście już dlaczego ten kurs akurat chciałyście zrealizować? Wyobrażam sobie, że kursów i takich rzeczy, które można zrobić, żeby się doszkolić, jest mnóstwo. A dlaczego zdecydowałyście się akurat na zostanie edukatorem seksualnym?
To ja może tutaj dopowiem, że sam kurs edukatora seksualnego nie jest wystarczający moim zdaniem do tego, by podejmować pracę jako właśnie i seksuolog, albo sam edukator, bo już na samym kursie widać bardzo wyraźnie, kto jest po studiach psychologicznych bądź pedagogicznych i po prostu ten kurs mu tą wiedzę tak usystematyzowuje. Bo jednak jest to za mała ilość godzin, by posiąść całą tą wiedzę i takie podejście do tego, jak pracować głównie z dziećmi, ale też z rodzicami, no bo jednak edukacja seksualna jest skierowana głównie do dzieci.
Bo Maja, chyba mówiłaś, ile czasu trwa taki kurs?
45 godzin.
45 godzin, to jest dużo czy mało czasu na przyswojenie tak dużej ilości informacji?
To zależy. Dla osób, które mają już jakąś wiedzę i chcą sobie ją tylko jakoś ustrukturyzować, myślę, że to jest taki w sam raz czas. Przynajmniej my już gdzieś tą wiedzę mamy, bo uczymy się 5 lat na psychologii i na różnych modułach seksuologii, więc ta wiedza u nas jest. Ale dla osób, które pierwszy raz chcą tak jakby wejść w ten świat seksuologii, myślę, że mogłoby być to zbyt mało. Ale oczywiście ten kurs jest dla każdego, kto tylko się tym interesuje, to nie jest tak, że to jest dla specjalistów. Każdy może przyjść, każdy może się dowiedzieć, to jest wiedza dla każdego.
Czyli to nie jest tak jak na przykład ze szkołą psychoterapii, że trzeba być po studiach związanych jakoś humanistycznie?
Totalnie nie. Możesz iść, jeżeli interesuje Cię ten temat, musisz odbyć 45 godzin i dostajesz certyfikat, że przebyłeś taki kurs.
Okej, okay, a jak go widzicie w, powiedzmy, Waszej karierze? Na przykład co on Wam umożliwi, albo jak, czy on się Wam przyda w ogóle w przyszłej pracy?
To ja mogę zacząć. Ja swoją przyszłą pracę widzę z dziećmi i z młodzieżą, albo z młodymi dorosłymi. I wydaje mi się, że ten kurs daje mi takie poczucie, że wiem, jak, w jaki sposób przekazywać tą wiedzę tym osobom młodszym niż ja, w taki sposób prosty, komunikatywny, żeby zrozumieli, co mam na myśli. Czyli i takie dostosowanie języka, ale też dzięki tym kursom mamy zrealizować projekt na samym końcu, w którym będziemy prowadzić przez godzinę bodajże taką lekcję, czyli mamy się wcielić w rolę, gdzie my jesteśmy edukatorkami seksualnymi i każdy z nas przygotowuje projekt takiej lekcji, gdzie przekazuje wiedzę w sposób taki dostosowany do wieku dzieci. I więc będziemy się też dzielić tymi projektami i każdy z nas może się podzielić czymś innym i w sposób, w jaki to przeprowadzi, też można to zapamiętać, potem to wykorzystać.
Czyli rozumiem, że takie wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Mhm.
A Ty, Kaju?
Ja też uważam, że to jest bardzo fajny start, jeżeli chodzi o w ogóle pracę i seksuologa, i edukatora seksualnego, bo właśnie po tym kursie mamy takie bardzo dużo pomysłów na ćwiczenia, bardzo dużo takiej prostej wiedzy, którą łatwo jest przekazać. Nie jest ona tak skomplikowana jak na studiach na przykład, tylko to są właśnie takie proste fakty, które są potrzebne osobom spoza tej całej bańki. No i też dzięki właśnie ćwiczeniom fajnie możemy to przekazywać. A dodatkowo w trakcie kursu mamy też takie pokazowe scenki, gdzie możemy się wcielać i zarówno w rolę edukatora, jak i w rolę, do tej pory były to dzieci, które przychodzą do edukatora właśnie z jakimś problemem i my rozwiązujemy ten problem już też w towarzystwie tych 20 innych osób, które nas obserwują, i więc też mamy presję na sobie, no i też dodatkowe osoby, które mogą nam pomóc rozwiązać ten problem, więc to jest fajne.
Wspomniałaś właśnie o scenkach i chciałbym się dopytać, jak taka scenka może wyglądać, albo jaką problematykę na przykład poruszacie na takich zajęciach?
Mhm. Tutaj wyglądało to w ten sposób, że no, trzeba się oczywiście było zgłosić. No i jedna osoba dostawała rolę właśnie takiego dziecka z jakimś problemem. Wychodziła z sali, uczyła się tej roli, a osoba, która wcielała się w edukatora, zostawała w sali i nie wiedziała, jak będzie wyglądał ten proces cały. No i przychodziła osoba normalnie jak do gabinetu i mówiła, o co chodzi, z jakim problemem przychodzi, no i trzeba było
to rozwiązać. Taki przykładowy problem, przepraszam, tak wejdę. Mm-hmm.
Ja wcielałam się w rolę edukatorki i osoba, która do mnie przyszła, była zestresowana tym, że odbyła stosunek ze swoją dziewczyną, tylko że penis w ogóle nie chciał wejść do pochwy, a poza tym to się nie zabezpieczali, bo stwierdzi, że prezerwatywy są za drogie. No a potem jeszcze byli zestresowani tym, czy mogło dojść do zapłodnienia, czy nie, czy są w ciąży, czy nie. Więc dużo ogólnie takiego stresu i takiego zaniepokojenia, co dalej i co z tym zrobić.
Okay.
Ja z kolei miałam przypadek, gdzie wcielałam się w edukatora, który pomagał osobie, która została wykorzystana seksualnie na imprezie i była w kryzysie, nie wiedziała, co dalej z tym zrobić, jakie są procedury, nie wiedziała, czy podzielić się z tym bliskimi, bała się, że zostanie osądzona przez najbliższych, że się wyda, że czuła się winna po prostu i po prostu to była taka pomoc pierwsza, taka kryzysowa, w której trzeba było po prostu dać wsparcie i wysłuchać.
To taka zróżnicowana problematyka.
Mhm.
Gdzie pracuje edukator seksualny?
To jest bardzo trudne pytanie, bo nie jest to ustrukturyzowane w prawnie. I to jest po prostu trudne pytanie. Możesz być edukatorem seksualnym, pracować, mieć swoją działalność, ale trudne pytanie.
Ja może odpowiem w ten sposób. Edukator seksualny może pracować tam, gdzie chce i uda mu się wejść. Bo oczywiście możemy zrobić sobie program edukacyjny i pójść do szkoły i powiedzieć, że chcielibyśmy go zrealizować wśród uczniów Tylko, że żeby to zrobić, trzeba dostać zgodę dyrektora, a w naszym kraju może być to troszeczkę utrudnione. No poza szkołami oczywiście możemy też mieć, tak jak Maja powiedziała, swój gabinet, możemy pracować w internecie. Opcji jest dużo, tylko że te takie najbardziej proste, które mogłyby się wydawać, że są proste, czyli właśnie szkoła, są najbardziej utrudniane.
Wiecie co, mi się wydaje, że tu po prostu chodzi o to, żeby kurs edukatora mógł pomóc Ci w Twojej pracy w każdym miejscu. Czyli jeżeli pracujesz w szkole, dostajesz wiedzę ustrukturyzowaną i dzielisz się z nią wszystkimi. Pracujesz w przedszkolu, jest to samo. Jeśli pracujesz w internecie z innymi osobami, dzielisz się czymś, to tak samo tą wiedzę po prostu możesz wykorzystać. Więc fajne jest to, że możesz zdobyć ją od profesjonalistów, od specjalistów i po prostu przekazywać ją dalej.
Czy nie macie w takim razie takiego poczucia, że taki kurs może w jakiejś takiej mniejszej pigułce powinien być dostępny na przykład dla nauczycieli i w ogóle dla takiego szerszego grona, aniżeli tylko, bo wspominałyście o tym, że ten kurs jest dla wszystkich, ale czy może nie uważacie, że jest za małe zainteresowanie na przykład takimi kursami?
Ja się jak najbardziej z Tobą zgodzę, że nie tylko nowi nauczyciele powinni mieć taką pigułkę z edukacji seksualnej, ale też każdy, kto już tym nauczycielem jest, zwłaszcza od dłuższego czasu, powinien mieć taki odświeżający program, że tak powiem, żeby też otworzyć się bardziej tolerancyjnie na uczniów, żeby widzieć w nich osoby takie, jakimi są, a nie wkładać ich w ramki, bo tak było i tak musi być. Tylko właśnie pokazać, że są inne drogi i że każdy może być taki, jak chce.
Myślę sobie, że w takim idealnym świecie, w którym uczeń zwraca się do nauczyciela z problemem i nauczyciel może mu pomóc i posiada taką wiedzę, to byłoby coś naprawdę, co byłoby potrzebne. Ale niestety wiemy, że nie wszyscy są na tyle otwarci, żeby móc rozmawiać o tak naturalnej rzeczy, która jest z nami od zawsze, jest częścią każdego z nas. Mówię tutaj o tej części seksuologicznej, seksualności każdego z nas. I to byłoby idealne rozwiązanie, jednak właśnie takie kursy się nie odbywają i dużo osób po prostu nie ma takiej wiedzy, a myślę, że to by ułatwiło życie wielu osobom, szczególnie tym młodym, które tak potrzebują tego wsparcia w tym czasie.
Też wiedza o tym, że te kursy są, jest... informacji o tym, że takie kursy są, nie ma. A poza tym, jak już się ta informacja pojawia, to ten kurs jest jednak dosyć drogi. Więc to też jest, myślę, przeszkoda, która sprawia, że nawet jeżeli ktoś chce, ma chęć, żeby posiąść tą wiedzę, to tego nie robi ze względu na małą dostępność i wysoką cenę.
Trochę zmieniając temat, chciałam Was zapytać, czy była jakaś informacja, która Was zaskoczyła podczas tego kursu? Na przykład jakiś taki mit, z którym się wcześniej nie spotkałyście, albo coś takiego? Bo macie dosyć dużą wiedzę, miałyście wiele zajęć z tego, prowadzicie koło. Ale jestem ciekawa, czy było coś takiego, co jednak Was zaskoczyło? Albo czy pamiętacie coś takiego w ogóle w Waszej edukacji całej? Na studiach, na... w trakcie tego kursu, co Was szokowało?
Wiesz co, ja nie przypominam sobie w tej chwili takich rzeczy. Musiałabym chwilę pomyśleć. Kajka?
Ja na pewno wiem, że w trakcie kursu było coś, co dużą ilość osób zaskoczyło, a my miałyśmy takie... No tak jest. No właśnie, nie pamiętam. Muszę sobie przypomnieć. Mieliśmy takie ćwiczenie, w którym każda osoba na kursie dostała w 2-3 zdaniach opisaną rolę, w którą ma się wcielić. No i to były osoby w różnym wieku, różnej płci, o różnej orientacji seksualnej, z różnym statusem matrymonialnym i zawodem. Bardzo dużo różnic. No i potem mieliśmy wszyscy stanąć w jednej linii. No i prowadząca czytała zdania, że jeżeli my się z nim zgadzaliśmy, to mieliśmy robić krok do przodu, a jeżeli się z nim nie zgadzaliśmy, to robiliśmy krok do tyłu. No i to były pytania typu, czy możesz się ze swoim partnerem bez problemu trzymać za rękę w miejscu publicznym? Czy możesz rodzinie przedstawić swojego partnera? Czy możesz bez problemu wziąć ślub w swoim kraju? I tego rodzaju rzeczy. No i na samym końcu była bardzo duża różnica między osobami, które stały na przodzie, a tymi, które stały z tyłu. Ja akurat byłam osobą, która stała z tyłu, ponieważ wcielałam się w 17-letniego chłopca, który jest gejem, tylko że ma bardzo takich konserwatywnych rodziców. Nie chcę mu powiedzieć, nie chcę im powiedzieć, jakiej jest orientacji, i czeka, aż będzie się mógł usamodzielnić finansowo. Dopiero wtedy im o tym powiedzieć, albo po prostu wyprowadzi się z domu i nie będzie musiał o tym mówić. No i ja stałam na samym końcu. Na samym przedzie stała dziewczyna, która wcielała się bodajże w 50-letniego mężczyznę, który ma żonę, dzieci, jest jakimś marketingowcem, czy kimś takim, kto całkiem nieźle zarabia i po prostu nie ma większych problemów w życiu. Były też osoby, które miały jakieś niepełnosprawności fizyczne, były osoby homo, hetero, były osoby trans, więc było bardzo dużo takich różnic i był bardzo duży rozrzut między nami wszystkimi.
Myślę, że ciekawe w tym ćwiczeniu też było to, że na początku trzymaliśmy się wszyscy za ręce i w momencie, w którym okazało się, że osoby, które ja trzymałam za rękę, z jednej strony stała akurat Kajka, ale z drugiej strony stała osoba, która była zupełnie z przodu, a myśmy były zupełnie z tyłu i to było takie bardzo zaskakujące, jak różnie można odbierać pewne role, jak my widzimy pewne rzeczy i jak pewien status, ale też pewne sytuacje życiowe kierują nas w różne miejsca w naszym życiu i tak w pewnym momencie sobie pomachaliśmy wszyscy, ci co byli z przodu machali do tych z tyłu, ci z tyłu machali do tych z przodu i to było takie bardzo takie wprowadzające w refleksję.
Bo zaczynaliśmy z tego samego miejsca, a skończyliśmy w tak różnych.
No i też jeżeli dobrze sobie wyobrażam to ćwiczenie, to w pewnym momencie musieliście się puścić za te ręce.
Tak, bardzo się rozejwaliśmy.
Tak, symboliczne.
No. Też właśnie w trakcie ćwiczenia, no ja z jednej strony miałam dziewczynę, która później stała na samym przedzie, no to po 3-4 pytaniach już różnica między nami była bardzo duża. Ja się spytałam prowadzącej, czy mamy się puszczać, czy nie, czy mamy dalej trzymać, no bo już ciężko jest się trzymać. Ona na mnie odpowiedziała, bo cel tego ćwiczenia też był taki, żeby po prostu to zerwanie też było takie symboliczne właśnie.
A co według Was jest takim największym mitem wśród ludzi w ogóle, jeżeli chodzi o edukację seksualną?
Że edukacja seksualna to seksualizacja dzieci. Myślę, że to jest najpopularniejszy i najbardziej szkodliwy mit tego wszystkiego.
Okej, a ja myślę, że o seksie nie trzeba w sumie dużo gadać, że on po prostu jest i że to jest tak proste, że o tym nie trzeba mówić.
O seksie się nie mówi, seks się uprawia. To też jest bardzo popularny i szkodliwy mit.
Z którymi oczywiście się nie zgadzamy.
To jest mit.
Ja chciałem Was zapytać o to, dlaczego Waszym zdaniem w naszym kraju tak ciężko jest edukować seksualnie, że tak to ujmę. Dlaczego tak ciężko akurat u nas, dlaczego na przykład tutaj jest ciężej niż na przykład na Zachodzie?
Wchodzimy albo w tematy polityczne.
Albo w Skandynawii. Waszym zdaniem oczywiście. Czy to się bierze jakoś społecznie, czy jest to jakoś tak oddolnie, odgórnie narzucane?
Mi się wydaje, że problem leży w tym, że to nie jest obowiązkowy przedmiot w szkole, że szkolnictwo nie uznaje prawnie czegoś takiego jak edukacja seksualna. Owszem, mamy wychowanie do życia w rodzinie, ale tu znowu jest rodzina, przymus bycia w czymś. Chodzi tutaj o taką czystą edukację seksualną, że nikt tego nigdy nie ustrukturyzował. Oczywiście w szkołach prywatnych można to znaleźć, ale w szkołach publicznych jest to bardzo ciężkie, żeby to było przeprowadzone w sposób i rzetelny, i zgodny ze standardami WHO. I tego po prostu nie ma.
Też jeżeli chodzi o wychowanie do życia w rodzinie, to jest temat rzeka ogólnie. I to, jak wygląda wychowanie do życia w rodzinie w polskich szkołach, jest często po prostu karygodne, bo nieraz się zdarza, że te zajęcia prowadzą osoby religijne, jak na przykład katechetki, i jest to powszechny problem, że na przykład mówi się o tym, że dziewczynka musi być czysta całe życie do ślubu, no i potem wierna swojemu mężowi, i są takie ćwiczenia jak na przykład podawanie jabłka, które ma przejść przez wszystkie ręce w klasie i potem jest to jabłko pokazywane i widzicie, teraz to jabłko jest takie wypalcowane, kto chciałby je zjeść. No i nikt się nie zgłasza, no bo jabłko jest wypalcowane. No a potem nauczycielka mówi, no i właśnie. I tak samo jest z kobietą, że kobieta, która przechodzi przez wiele osób, też jest nieczysta jak to jabłko. I to są... To jest jeden z wielu przykładów. Tylko, że właśnie to wychowanie do życia w rodzinie, oczywiście nie we wszystkich szkołach, ale jest to powszechny problem, że wygląda w ten sposób. Że o seksie mówi się jako coś, co jest... musi być zachowane tylko dla męża, dla żony, częściej dla męża. Nie mówi się w ogóle o tym, że seks ma być przyjemny, że nie powinien boleć, nie mówi się o higienie, a na przykład jeżeli są zajęcia o menstruacji, to one są tylko dla dziewczynek. Chłopcy są wtedy wypraszani z klasy. Dlaczego? No okej, menstruacja ich nie dotyczy, ale... To nie zmienia faktu, że mogliby wiedzieć, jak to wygląda, jak to, co się dzieje w tym czasie, żeby potem nie byli obrzydzeni, co się często zdarza, i po prostu, żeby wiedzieli, co się wtedy dzieje w ludzkim ciele.
Czyli z jednej strony mówicie o takim temacie tabu, co się też wiąże z tymi mitami, o których rozmawialiśmy, a z drugiej strony o takim przedstawianiu tej seksualności jako...
Zła, zakazana, jako coś, czego powinniśmy się wstydzić. A seks nie jest rzeczą, której powinniśmy się wstydzić. Dotyczy wszystkich z nas. Gdyby nie on, to by nas tutaj nie było.
A skoro już mówisz, że seksualność jest postrzegana jako coś takiego wstydliwego, to czy miałyście taką sytuację, że na przykład ktoś w waszym otoczeniu źle reagował, że akurat tą dziedzinę psychologii sobie wybrałyście?
Ja miałam taki przypadek na trzecim roku studiów bodajże, kiedy wchodziła ustawa o zakazie edukacji seksualnej. Właśnie tam miało być, że edukatorzy będą zamykani w więzieniach. Ogólnie tak ostro poszło w internecie, niekoniecznie o to chodziło, no ale była taka akcja społeczna na ten temat. No i ja też udostępniłam coś na swoim Facebooku na ten temat i spotkałam się z aprobatą tego zakazu edukacji, ponieważ ktoś się właśnie nie zgadzał na seksualizację swoich dzieci. I ja się zastanawiałam, czy wchodzić w polemikę z tą osobą i dałam się troszeczkę w to wciągnąć, ale nie na zasadzie kłótni, tylko takiego wyjaśnienia, o co w tej edukacji tak naprawdę chodzi.
Mi się wydaje, że po prostu tak się dzieje, bo to wszystko wynika z niewiedzy. Ludzie po prostu nie wiedzą, co to jest ta edukacja seksualna. Słyszą słowo seksualna i od razu widzą tylko pierwsze 4 literki i skupiają się tylko na tym. A myślę, że ważne jest to, żeby wybrzmiało, że edukacja seksualna to nie jest sam seks. Tutaj mówimy o świadomej zgodzie, takiej entuzjastycznej, o nauce stawianiu granic, o asertywności, o nauce fizjologii ciała ludzkiego. No naprawdę ten temat jest bardzo pojemny, a dużo osób po prostu o nim nie wie i z tego właśnie wychodzą różne takie nieprzyjemności i ludzie po prostu nie rozumieją.
Tak, pojawia się mit, że jeżeli są zajęcia w trakcie edukacji seksualnej o masturbacji, no to teraz my jako edukatorki będziemy uczyć dzieci, jak się masturbować. I nie wiem, czy w wyobraźni tych osób wszyscy się rozbieramy i się masturbujemy, czy o co chodzi, ale naprawdę czasem reakcje są takie, jakby tak to właśnie miało wyglądać. Czyli takie ogólne przerażenie, że jak to my uczymy masturbacji dzieci. No, mówimy o tym, jak robić to bezpiecznie, jak robić to prywatnie, jak po prostu jak to robić, żeby nie robić sobie i innym krzywdy. A nie pokazujemy w praktyce, jak to ma wyglądać.
Ja chciałem zahaczyć taki wątek pornografii. Chciałem się zapytać dokładnie, bo mam takie poczucie, że są takie dwa obozy. Szczególnie mówię tutaj na przykład o rodzicach, bo w kontekście edukacji seksualnej i edukowaniu swoich dzieci, jeden obóz mówi, że pornografia to zło i że nie powinno się tego w ogóle oglądać. I wiadomo, oglądanie pornografii jest nielegalne do, poprawcie mnie, 15 roku życia. A drugi obóz... 18.
Oglądanie? Czy... Tak, o 18. To są filmy dla dorosłych.
Od 18. Mhm. W porządku. A mam wrażenie, że drugi obóz, jakby taki bardziej może liberalny, mówi, że nie ma problemu, że spoko. Czy też to tak czujecie, czy...
Ja bym powiedziała, że obie są błędne, ale obie mają też w sobie trochę prawdy. Oczywiście pornografia jest w porządku pod warunkiem, że nie jest to film instruktażowy, że to nie jest pierwsze, z czym się, że to nie jest tak jakby pierwsza rzecz, z którą się spotykamy w kontekście seksualności ogólnie. Rodzice są często przestraszeni, kiedy dziecko przychodzi do nich z jakimś pytaniem i po prostu na te pytania nie odpowiadają. A w dzisiejszej dobie internetu, jeżeli dziecko nie dostanie odpowiedzi od swojego rodzica, to po prostu wklepie to w Google'a i tak tą odpowiedź znajdzie. No i właśnie w tym momencie najczęściej zobaczy sobie jakiś film pornograficzny, gdzie wszystko jest takie piękne bądź agresywne. Też nie jest tak, że jak się chcemy nauczyć jeździć samochodem, to oglądamy Szybkich i Wściekłych i skaczemy między budynkami. To jest mniej więcej to, co robią dzieci z filmami pornograficznymi, czyli oglądają porno i potem mają jakiś swój pierwszy kontakt seksualny i wydaje im się, że to powinno wyglądać dokładnie tak jak w tym filmie. A w ogóle tak nie jest i pierwszy raz nigdy nie będzie, czy może być fantastyczny, ale nie zakładajmy, że będzie. Nie będzie on wyglądał tak jak w filmie, my nie będziemy wyglądać tak jak w tym filmie, bo to są aktorzy. To trzeba zaznaczyć, że w filmach pornograficznych grają aktorzy i to wszystko, co tam się dzieje, jeżeli filmik trwa 10 minut, to on by mógł być nagrywany przez 5 godzin. Więc to nie jest realistyczne.
Często się też zdarza, że nastolatkowie korzystają z pornografii, którą znaleźli w internecie i jest to ich jedno, jedyne źródło wiedzy o seksie. Ale potem zdarzają się z rzeczywistością i okazuje się, że ciało tej drugiej osoby wygląda zupełnie inaczej niż to w porno i że stosunek trwa 1,5 godziny, tak jak Kaja już wspomniała. I z tego właśnie mogą potem się w przyszłości rodzić problemy, na przykład z pożądaniem, bo jest coś takiego jak habituacja bodźców, czyli gdy przyzwyczajimy się, że coś wygląda w dany sposób i nas podnieca, to potem, gdy zobaczymy tę samą rzecz, ale wyglądającą w trochę inny sposób, to może nas w ogóle nie podniecać. I trzeba właśnie tu zaznaczyć, że świat porno jest przerysowany, jest sztuczny i że może wprowadzać w błędne myślenie osoby, które dopiero wchodzą w dorosłość. I że gdybym nawet mogła przyrównać porno, to przyrównałabym go do bajki, ponieważ no, nikt z nas nie wierzy w Rozpunkę czy w Śnieżkę. I to jest taki pewien sposób metafory. I że porno to taka bajka, która jest dla dorosłych, no i powinniśmy to w sumie traktować z przymrużeniem oka, coś, co jest fikcją.
Ja też bym tutaj dodała, że w filmach porno, jak już powiedziałam, grają aktorzy, ale też w momencie, kiedy patrzymy sobie na miejsca intymne tych osób, to potem mamy takie, o nie, ja tak nie wyglądam, czy w takim razie z moimi wargami sromowymi jest coś nie tak, albo czy te włosy tutaj są okej, albo czy to, że ten kolor jest inny, to jest złe. No bo to, jak się rozkręca rynek chirurgii plastycznej, właśnie warg sromowych, wybielanie odbytu i takie rzeczy, to się bardzo mocno nakręca w dzisiejszych czasach. I to jest właśnie spowodowane tym, że dzieciaki w młodym wieku spotykają się z takimi pięknymi, wymodelowanymi waginami, bądź penisami, bądź odbytami i potem chcą, żeby ich wyglądały dokładnie tak samo, bo patrzą na siebie i mówią, o nie, ja tak nie wyglądam. Zresztą tak samo powiększanie biustu. A chcą wyglądać tak samo. I już od najmłodszych lat stwierdzają, że okej, muszę sobie po prostu zrobić operację, bo nie wyglądam tak, jak powinienem.
I tu się też rodzi takie pytanie, czy może coś ze mną jest nie tak? Skoro ja nie wyglądam jak ci, których wszystkich oglądam w internecie i wszyscy moi znajomi też oglądają to w internecie, to może coś ze mną jest nie tak i ja powinienem się leczyć? Nie wiem, zmienić, czy pójść do lekarza? I dopiero wtedy rodzi się taka potrzeba sprawdzenia, czy ja naprawdę jestem chory, czy coś nie tak.
Co w takim razie mogą robić rodzice, dzieci, tak żeby jakoś profilaktycznie dbać o swoje pociechy i może nie przechodząc kursu na edukatora seksualnego, ale na co zwrócić uwagę w rozmowie na przykład z takimi dzieciakami odnośnie na przykład pornografii i odnośnie tłumaczenia pewnych kwestii?
Wiesz co, mi się wydaje, że najważniejszym w tym wszystkim, takim byciu rodzicem, jest po prostu słuchanie swojego dziecka. Jest dawanie wsparcia i bycia przy nim. I to może dotyczyć każdego problemu czy każdej trudności, która jest na co dzień związanej z seksem, z masturbacją czy z wyglądem zewnętrznym. To może dotyczyć wszystkiego, ale po prostu chyba w takim zadaniu najważniejsze jest bycie. Takie po prostu wspieranie tej osoby, która tego potrzebuje. Myślę, że
tyle. Takie proste, a takie trudne, nie?
Ja bym tutaj jeszcze dodała, że też jeżeli dziecko do nas przychodzi z jakimś pytaniem, to żeby dowiedzieć się, o co ono tak naprawdę pyta. Bo często dziecko po prostu coś usłyszy w szkole i nie wiedząc, co oznacza ten wyraz, przyjdzie i się zapyta. I tutaj mam taki przykład od prowadzącej ze studiów. Przyszła do niej 4-letnia córka i zapytała się: mamo, co to znaczy sexy? No i mama od razu zaczęła się zastanawiać, że sexy to seks, więc czemu 4-letnie dziecko się jej pyta o seks i czy to znaczy, że została wykorzystana? Lawina myśli w jednym momencie. No ale zatrzymała się w tym miejscu i zapytała: dlaczego pytasz? No, bo ktoś tam powiedział, że jest sexy. No i ja się zastanawiam, co to znaczy być sexy. A mama miała takie: okej, dobra, no to oznacza po prostu być ładnym. to o to chodzi. I dziecko w głowie nie ma tych wszystkich przekonań, które my przez całe nasze życie nabywamy, tylko słyszy słowo, chce wiedzieć, co ono oznacza. To my dodajemy tutaj te wszystkie ukryte według nas znaczenia.
A dlaczego według Was rozmawianie o seksie i seksualności jest takie ciężkie?
To jest dobre pytanie, bo nie powinno być.
Wiecie co, mi się wydaje, że rozmawianie o seksie jest trudne dlatego, że wiele osób nigdy nie uczył, że o tym trzeba rozmawiać. To też myślę, że dotyczy starszych osób, tych starszych pokoleń, typu moich dziadków czy moich rodziców. Chociaż mama do teraz wspomina, że czytała książkę Wisłockiej Pod kołdrą w tajemnicy. Myślę, że to wynika z tego, że jesteśmy różnymi pokoleniami. Mówię tutaj o tym, że jak dziecko pyta mamy czy babci, dziadka, to może być ta trudność, że ich po prostu się o tym nie uczyło, żeby mówić. I trochę nadeszły inne czasy, czas internetu, gdzie w sumie wszystko możemy znaleźć. I nie mówię o tym, że internet jest zły, bo oczywiście jest bardzo dużo fajnych rzeczy w internecie, bardzo dużo fajnych kont, które sama obserwuję, chętnie czytam. Ale wydaje mi się, że to po prostu dlatego, że jesteśmy tak inni i naszych rodziców nikt o tym nie uczył. A ja na przykład z moimi rówieśnikami czy z osobami minimalnie starszymi ode mnie naprawdę otwarcie rozmawiam o i seksualności, i o seksie. Sama też przekazuję wiedzę młodszym, więc ja nie czuję tej bariery, ale starsi wychowani inaczej, w innej kulturze, myślę, że ten problem mógłby się pojawić.
Powiedziałaś o fajnych kontach na Instagramie albo o fajnych twórcach. Czy chciałabyś tutaj powiedzieć, jacy oni są?
Okej, to ja polecam bardzo Sexit, grupę Ponton. Jeszcze mogę dodać Kasia, co z tym seksem. Ale też wiele książek, jeśli potrzebujecie, to wydaje mi się, że bardzo fajne są takie popularno-naukowe, przystępne dla wszystkich, na przykład Warsztaty Intymności, Inteligencja Erotyczna albo Seksuolożki. Wszystkie przeczytałam, są bardzo fajne i łatwym językiem napisane. I tak naprawdę dla każdego taka polecajka.
Okej, super.
A ja może troszeczkę z innej strony. Bo ja jako dziecko miałam taki dosyć łatwy dostęp do rozmów o seksualności, ponieważ mój dziadek był ginekologiem, mój wujek był ginekologiem, więc to nie był jakiś taki bardzo dziwny temat, że w domu mówiło się o seksualności. I ja wyrastając właśnie w takim środowisku, szłam do szkoły i zderzałam się z barierą, gdzie ja mówię o czymś swobodnie albo mam już jakąś wiedzę na jakiś temat, a moi rówieśnicy patrzyli się na mnie i mieli takie: ale o czym ty w ogóle mówisz? Przecież to w ogóle się nie mówi o takich rzeczach. Co ty? Jakbym zaczęła przeklinać w ich towarzystwie. Więc też wydaje mi się, że po prostu jeżeli mówimy dziecku o czymś od samego początku, to dla niego nic nie jest dziwne. A jeżeli robimy z czegoś od razu temat tabu, bo według nas właśnie jest jeszcze za młody na to, żeby się dowiedzieć o czymś, to później nabywanie tej wiedzy o seksualności będzie coraz trudniejsze. I przez to, że będzie trudniejsze, to też będzie się wydawało, że w sumie to po co ta wiedza, skoro już tyle lat przeżyłem bez tej wiedzy, no to nie będę się uczył, no bo przecież daję sobie radę. I to też chyba jest w sumie problem, to, że bez edukacji jesteśmy w stanie ten seks uprawiać, wciąż się rozmnażamy, wciąż istniejemy. I to też jest jeden z mitów właśnie, że przecież kiedyś nie było edukacji seksualnej, a jakoś seks się uprawiało. I to też powoduje, że jest to taka bariera, że nie będziemy o tym rozmawiać, bo nie trzeba. No ale jednak trzeba.
No i znów wracamy do tego samego, że ta edukacja seksualna naprawdę jest potrzebna. I nawet badania pokazują, że wprowadzenie takich programów edukacji do szkół często opóźnia lub zmniejsza aktywność seksualną młodzieży, prowadzi też do częstszych stosowań antykoncepcji i ta edukacja seksualna, która jest wprowadzana, zmniejsza liczbę ryzykownych zachowań seksualnych. Więc jeżeli badania udowadniają, że edukacja seksualna jest skuteczna, to nie rozumiem, dlaczego nie korzystamy z tego tak, jak powinniśmy korzystać. Że to powinna być wiedza dla każdego. Myślę, że to mogłoby uprościć życie naprawdę dużej ilości nastolatków, którzy nie musieliby być odsyłani do internetu, którzy mogliby po prostu to wiedzieć ze szkoły. Tam, gdzie się zdobywa wiedzę rzetelną, powinno się zdobywać wiedzę rzetelną i naukową.
Dziewczyny, a jakbyście mogły zmienić coś w polskim systemie, żeby propagować edukację seksualną? Co by to było?
Ja się chyba powtórzę, zrobię to po raz kolejny i dla mnie po prostu edukacja seksualna powinna być w programie polskiego szkolnictwa. Jeżeli chciałabym coś zmienić, to uważam, że ta wiedza musi iść od najmłodszych lat. I chyba od tego bym zaczęła.
I też w momencie, kiedy wprowadzimy tę edukację seksualną do szkół, to żeby ona była rzetelna, oparta na badaniach, oparta na faktach i żeby była prowadzona przez osoby niezwiązane z religią. Bo jednak mimo wszystko te tematy nie powinny być połączone.
Najważniejsze, żeby była zgodna ze standardami WHO i żeby to byli po prostu przeszkoleni specjaliści, na przykład edukatorzy seksualni, którzy są na bieżąco w tym temacie. Chyba tak byłoby najprościej i najlepiej.
A jaka jest jedna rzecz, jaką z zakresu edukacji seksualnej, jaką chciałybyście, żeby każdy wiedział?
Wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest ściśle z zakresu edukacji seksualnej, to chyba takie po prostu, może o tym najpierw powiem. Po prostu chciałabym, żeby każdy wiedział, że każdy jest inny, ale każdy jest piękny, wyjątkowy na swój sposób. I że uczymy się o tym akurat my na psychologii, mamy, dla nas to jest normalne, ale dla wielu osób to, że ktoś jest inny od nas, wcale nie oznacza, że właściwie często oznacza, że jest, nie wiem, inny, gorszy, a mi się wydaje, że im bardziej świat jest urozmaicony, bardziej różnorodny, tym jest po prostu ciekawiej. I chyba to jest takie, że mogłabym to propagować.
To moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby nie postrzegać seksu tylko jako coś, co służy do prokreacji, tylko żeby pamiętać, że seks powinien być przyjemny, powinien nas spełniać, powinien nie boleć. To nie jest tak, że żeby uprawiać seks, trzeba trochę pocierpieć, jak to mówią niektórzy ginekolodzy. Nie. Seks ma być przyjemny i bezpieczny. Ten kurs jest dosłownie dla wszystkich i każdy, kto ma możliwość, powinien w nim wziąć udział.
W takim razie, dziewczyny, bardzo serdecznie dziękujemy Wam, że zgodziłyście się wziąć udział w naszym podcaście. Jeszcze raz przedstawimy. Naszymi gośćmi była Kaja Mierzwińska i Maja Stefaniszyn, a mówili dla Was
Kasia
i Mateusz. Do zobaczenia następnym razem.